Redaktor naczelny kwartalnika Rurociągi, redaktor Witold Michałowski jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Panie redaktorze, na spotkaniu ze studentami London School of Economics marszałek Sejmu pełniący obowiązki prezydenta wątpił w możliwość eksploatacji gazu łupkowego, gdyż według niego wymaga to budowy kopalni odkrywkowej. A panie redaktorze, wydobycie gazu łupkowego, czy ono uniezależniłoby dostawy tego surowca z Rosji?
Z gorzką satysfakcją stwierdzam, że w hrabiowskich rodach, do których należy ród marszałka Komorowskiego, służenie obcym interesom jest już bardzo głęboko zakorzenione. Tak było za pierwszej Rzeczypospolitej, gdzie szlachta obcinać powinna łby wszystkim hrabiom. Niestety tak się nie stało. Nie działały u nas gilotyny francuskiej rewolucji. Stąd mamy to, co mamy. Marszałek hrabia Komorowski reprezentuje interesy Gazpromu w tym zakresie, ponieważ Gazprom bardzo inteligentnie skonstruował kampanię marketingową, uzasadniając, że tylko gaz, który wydobywany jest na terytorium syberyjskiej kolonii Rosji, jest optymalnym rozwiązaniem problemów energetycznych. Również marszałek hrabia Komorowski nie jest dobrze wyposażony w konsultantów, ponieważ gazu łupkowego tak zwanego się nie wydobywa w odkrytych kopalniach. To nie jest inny rodzaj gazu, to jest taki sam gaz, jaki używamy do tej pory. Tylko jest technologia jego wydobycia, polega na tym, że na głębokość kilometra czy nawet dwóch w głąb ziemi się wierci otwór. Przez ten otwór się podaje wysokie ciśnienie, które powoduje, że pękają warstwy skał, takich trochę gąbczastych, gdzie jest gaz. No, dalsza technologia wymagałaby plansz i pokazywania tą samą rurą, którą się wierciło w ziemię, tą samą rurą wychodzi do góry gaz. Jego złoża w Polsce są znane od kilkudziesięciu lat, tylko że wydobycie jest drogie dosyć. Stąd koszt wydobycia 1000 m3 gazu z tak zwanych łupków to jest rzędu $250 za 1000 m3. Gdy 10 lat temu robiliśmy w Agencji Techniki i Technologii konferencję poświęconą problematyce wykorzystania krajowego potencjału surowców energetycznych, wtedy już była sprawa powszechnie znana, że Polska ma poważne zasoby tak zwanego gazu łupkowego. Wyciszono sprawę, konferencja została podstawową przyczyną, dla której zlikwidowano Agencję Techniki i Technologii, bo tu chodziło o naruszenie, przepraszam, rosyjskich interesów. I tu mamy nawrót do tej sprawy. Znaleziono kolejnego hrabiego, który będzie oczywiście do końca swojej działalności politycznej głęboko uwikłany w zależności do wschodniego sąsiada Białorusi, reprezentował zawsze rosyjski interes ekonomiczny.
Pan marszałek Komorowski jest równocześnie kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pana zdaniem interesy ekonomiczne Rosji wskazywałyby na to, że dla Rosji marszałek Komorowski byłby z tych kandydatów, którzy liczą się w wyścigu do fotelu prezydenta, najlepszy?
Ja nie jestem ani obecnie politykiem, ani ekspertem od polityki. Znam się trochę na rurach, bo tymi rurami zajmuję się od 68 roku, no więc już lat 42. Napisałem trochę książek związanych z obszarami północno-wschodniej Azji. Teraz wychodzi w wydawnictwie Zysk, moja książka Altajskie tropy, gdzie coś będzie o tamtych sprawach. Niedawno się ukazała książka Rurociągi pod specjalnym nadzorem, tym razem wydawnictwa Fon Borowiecki, więc ja nie mówię, żeby się chwalić, tylko po prostu kolegia redakcyjne kontrolują, żebym jakiś bredni nie wypisywał. I w tym momencie ja nie ośmielę się krytykować kandydatury hrabiego Komorowskiego, tylko po prostu jako normalny obywatel, jako Michałowski z pochodzenia tatarskiego. Od wielu pokoleń obywatel Rzeczpospolitej śmiem twierdzić, że jeżeli synowi Hycla bym podawał rękę z satysfakcją, bo Hycel był to zawód potrzebny w każdej społeczności wyczyszczenia obszarów, gdzie ludzie zamieszkują z chorych zwierząt, o tyle hrabiemu ręki podawać nie będę. Niestety taki jest gatunek ludzki, że poszczególne rodziny ulegają w postępie dziejów degeneracji. To było w starożytnym Rzymie, to było we Francji, to było w Rosji carskiej i niestety mamy to, co mamy w Polsce.
Nie obawia się pan, panie redaktorze, za te słowa jakiegoś procesu ze strony Bronisława Komorowskiego?
Mnie już swego czasu wytaczał proces pan Aleksander Guzowaty za stwierdzenie, że jest agentem rosyjskich wpływów. Było to chyba 14 lat temu za moją książkę wówczas Tranzytowy przekręt stulecia. Byłem bardzo zdziwiony, że jeżeli używam określenia agent wpływu Coca-Coli, na pewno nikt mnie nie do sądu nie poda. Pan Aleksander Guzowaty podał mnie do sądu za użycie określenia agent wpływów Gazpromu. Oczywiście kupił sobie cały wianuszek najlepszych autorytetów moralnych polskiej palestry na czele ze świętej pamięci mecenasem Bendem i Falandyszem. Oczywiście uzyskał wyrok skazujący mnie na, przepraszam, odszczekanie. Oczywiście nie odszczekałem. Z panem Aleksandrem Guzowatym czas spowodował, żeśmy rówieśnikiem zresztą jakoś pogodzili. Każdy został przy swoim. Tu Aleksander Guzowaty zgodził się ze mną, że pakiet porozumień gazowych z Rosją był zawarty z naruszeniem elementarnych interesów płatników podatków Rzeczypospolitej, polegający między innymi na tym, że Rosjanie nie płacą nam za tranzyt gazu. A jaka to kwota? To jest kwota wymierna 1,5 miliarda dolarów co najmniej rocznie, co daje na czas kontraktu 27 lat kwotę rzędu 45 miliardów dolarów, co potwierdził raport, który złożył 26 marca w Belwederze pan Naimski, którego nie lubię zresztą, to nie jest ważne, razem z zespołem swoich ekspertów, jak gdyby zawierający analizę kilkunastoletnich negocjacji gazowych z Rosją, 7-0. Przegrywaliśmy. Wicemarszałek Sejmu, pan Marek Pol, nazwał z trybuny sejmowej ten pakiet, który zresztą sam brał udział w jego negocjacji, haniebnym. I co się dzieje dalej? Bardzo ogromnie źle jest, że wydarzenia pod Smoleńskiem, upiorne, świadczące o tym, że nasza klasa polityczna powinna się uczyć historii, bo od XIII wieku wiadomo, że żaden mongolski han nie wysłałby do księcia ruskiego delegata czy swojego posła bez posiadania u siebie w obozie syna tego księcia. Myśmy zrobili to, co się stało. I nikt nie zadaje pytania qui bono. Bardzo elementarnego dla każdego prawnika wychowanego na tradycji rzymskiego prawa. Kto jest niewinien? Kto odniósł korzyść materialną z tego, co się stało? Korzyść odniósł Gazprom, ponieważ nikt nie mówi o sprawie, dlaczego nie wracamy do treści memorandum złożonego w Belwederze 26 marca. Wprawdzie byłem parę tygodni temu z profesorem Brzezińskim, byłym szefem Agencji Techniki i Technologii u senatora Piotra Andrzejewskiego, którego znam, szanuję, bo żeśmy maturę zdawali w 56 roku w Gdyni, w tym samym gimnazjum. No więc prosiłem Piotra, żeby zapytał w Sejmie oficjalnie na sali Senatu pana hrabiego Komorowskiego, jaki jest stosunek do meritum wspomnianego raportu. No niestety nie usłyszałem, żeby pan hrabia Komorowski na te pytanie do dnia dzisiejszego odpowiedział. Pytanie jest cały czas aktualne. Komu przyniósł korzyść tragedia pod Smoleńskiem? Ja odpowiadam jednoznacznie. Korzyść przyniosła Gazpromowi rosyjskiemu, ponieważ Polacy w dalszym ciągu tolerują sytuację, w której 45 miliardów dolarów nie zasila budżetu naszego państwa. Ta kwota to jest za tranzyt gazu. Znowuż elementarz. Rynek zbytu i przestrzeń tranzytowa to są dobra narodowe. Tu nie trzeba być superinteligentem, żeby o tym wiedzieć, że za przewóz towarów przez czyjeś terytorium zawsze od początku dziejów powszechnych się płaciło. W 1939 roku nasi ojcowie poszli w bój, bo się nie chcieli zgodzić za trasę, za korytarz do Prus Wschodnich, które miały wędrować kartofle i węgiel. Myśmy się na to nie zgodzili, nasi ojcowie i dziadowie. Natomiast pan hrabia Komorowski nie widzi przeszkód kontynuować haniebną praktykę zwolnienia z cła Gazpromu i przymykania oczu na tych, którzy są winni, że mamy do czynienia z tym, co mamy. Bo ci, którzy się nie zgadzają, dawno zostali usunięci, wyrzuceni, uciszeni.
Panie redaktorze, wyczuwam taką awersję do hrabiów.
Tak, oczywiście tak. Powiedziałem, hrabium Michałowscy ręki nie podają.
Panie...
Za całokształt, za tak zwany całokształt. Za to, jak się zapisali w naszych dziejach hrabiowie bocheńscy, mycielscy, dzieduszyccy i parę następnych rodzin. A jeżeli słuchaczy interesują dlaczego, natychmiast jestem gotowy uruchomić mechanizmy archiwalne i wtedy będziemy dokładnie wiedzieli, dlaczego na przykład hrabiowie dzieduszyccy nie powinni w dalszym ciągu tego nazwiska używać, chociażby.
Panie redaktorze, ale skupmy się na gazie. Rosja zawarła porozumienie z Niemcami, jest Nord Stream, a Unii Europejskiej zależy chyba teraz na tym, byśmy stali się takim pomostem dla Rosji, a może nawet takim, powiedziałbym, wianem, które Unia Europejska wnosi do Rosji w ramach chociażby tego porozumienia gazowego. Do 2037 roku zawarliśmy porozumienie gazowe z Rosją. Skąd ta taka optyka tego rządu na wschód, takie wejście w orbitę wpływów rosyjskich?
No niestety, pan hrabia Komorowski nie jest jedyny. Rosjanie mają tutaj bardzo silne, ja nazwijmy to lobby. Ja nie lubię anglosaskich słów w polskich realiach. Te lobby istnieje od czasu Sejmu Niemego, od 1717 roku. Wiemy, co ten Sejm, prawda, uchwalał. Jednocześnie profesor, może nie profesor, ale pułkownik Henryk Piecuch, mój kolega i przyjaciel, były sekretarz Szczaka, jest autorem kilkudziesięciu książek opowiadających o pracy wywiadów. Na czym się znano, bo był tym, kim był. Alpinista, zresztą wyjątkowego formatu człowiek, pochodzący z rodziny z Kresów. No więc Heniek określa, że jest około 16 tysięcy agentów rosyjskich wpływów ulokowanych na szczeblach prezesów, dyrektorów, ministrów w różnych różnych resortach, poczynając od resorta gospodarki, i oni robią wszystko, żeby ekonomiczne interesy rosyjskie zabezpieczać. Wejście nasze do Unii Europejskiej było obarczone gigantycznymi błędami, chyba zaplanowanymi, dotyczącymi na przykład niezachowania solidaryzmu energetycznego, dotyczącymi spraw związanych z tranzytem mediów energetycznych. Przecież ten temat żeśmy wielokrotnie wałkowali wśród artykułów publikowanych na łamach czasopisma, które redaguję, czyli rurociągów, przez minione 16 lat. Nie chce mi się powtarzać. Znamy nazwiska określonych agentów wpływów rosyjskich. Tego za darmo nie robili. Stąd ich wspaniałe domy, wspaniałe samochody, panów, którzy na polityce się dorobili. Przepraszam bardzo. Natomiast tu mamy do czynienia z klasycznymi mechanizmami, które Rosjanie opracowali na swoim terytorium już parę wieków wcześniej. To nie jest nic nowego pod słońcem. Mamy klasę polityczną, no, bardzo wątpliwej proweniencji. Ja darzyłem i darzę ogromnym szacunkiem pamięć Lecha Kaczyńskiego. Poświęciłem mu moją książkę Tajne służby w rurach. Nie za jego prezydenturę, tylko za jego stosunek kilkanaście lat temu do spraw związanych z mechanizmem korupcji, jaka istniała przy zawieraniu kontraktu gazowego. Mechanizmem, który zresztą prezydent, później premier Putin uznał, tak, patrząc w oko kamery telewizyjnej w Polsce, 1 września ubiegłego roku przyznał, że była mega korupcja przy zawieraniu kontraktów gazowych z Rosją. Z naszej strony podpisywał to doktor praw Henryk Goryszewski. Z drugiej strony miał swojego odpowiednika. Rosjanie zrobili porządek z tymi skorumpowanymi rozmaitego rodzaju, prawda, politykami i działaczami. Myśmy do dnia dzisiejszego tego nie zrobili, a Goryszewskiemu nawet włos z głowy nie spadł, mimo że zrobił to, co zrobił. Punkt 5 pakietu porozumień gazowych, podpisanego 25 sierpnia 1993 roku, proszę słuchaczy, ja to mam w głowie i pamiętam, mówił jednoznacznie, że strona polska gwarantuje swobodny tranzyt gazu. To jest horrendum. I myśmy, no w ogóle, no jak gdyby przechodzili nad tym do porządku dziennego, że te 1,5 miliarda dolarów rocznie darowujemy nie Rosji, nie Rosjanom, Gazpromowi.
Panie redaktorze.
Żeby miał za co budżet rosyjski mordować Czeczenów, żeby miał za co trzymać bombę atomową nad całą Syberią. No przecież ludzie.
Panie redaktorze, 10 czerwca w Sejmie miała odbyć się konferencja, podczas której pan miał zabrać głos. Nie odbędzie się. Dlaczego?
Zaczynam redaktora nie lubić, bo mnie wykradł z głowy w tej chwili temat, który chciałem poruszyć. Wczoraj była konferencja organizowana pod patronatem hrabiego Komorowskiego, poświęcona redukcji emisji gazów cieplarnianych. W sali 118 Sejmu było różnych bardzo ważnych przedstawicieli dużo, były wystąpienia, najważniejszy Banku Światowego, który jest gotów pożyczyć Polsce 93 miliardy euro z sumy ogólnej 320, które to kwoty mają być przeznaczone na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Horrendum, ponieważ coraz więcej uczonych na całym świecie śmiertelnie wątpi, czy rzeczywiście dwutlenek węgla przyczynia się do zmiany klimatu, czy nie przypadkiem decydentem w tym wypadku jest Pan Bóg, czy Allah, czy plamy na słońcu, bo te decydują o klimacie na Ziemi od tysięcy lat. Dwutlenek węgla głównym emitentem są morza i oceany, a nie transport czy przemysł. to jest dwa. Dwutlenek węgla, co profesor Wrzesiński wykazał w znakomitym artykule publikowanym w 60. numerze rurociągu. Jest to w internecie. Może być znakomitym surowcem. Podkreślam, surowcem, a nie zanieczyszczeniem. I ta konferencja wczoraj usiłowała zrobić wodę z mózgu uczestnikom właśnie na ten temat. No zabrałem głos i niestety być może dlatego konferencja, którą mieliśmy zrobić 10 czerwca, za 4 dni, w tej samej sali, się nie odbędzie, bo nam uniemożliwiono konferencję, na której chcieliśmy powiedzieć właśnie o przekręcie gigantycznym, jakim jest sprawa redukcji emisji gazów cieplarnianych, przekręcie podobnym do afery ze świńską grypą. Mechanizm inżynierii finansowej jest bardzo zbliżony. Przecież pół roku temu wszystkie media wyły na głos, że świńska grypa nam grozi i trzeba uruchomić koncerny farmaceutyczne w ogromnym ilości, żeby szczepionek naprodukować. Budżety takich państw jak Francja, Niemcy, Włochy setki milionów dolarów włożyły do worek bez dna i się nagle okazało, że świńskiej grypy nie ma. Ale koncerny kasę wzięły, no bo naprodukowały szczepionek. I podobnie jest z tym dwutlenkiem węgla, tylko że to jest w skali odpowiednio większej. Nasza konferencja miała mieć referat właśnie Brzesińskiego, mówiący, że dwutlenek węgla jest surowcem. Referat profesora Żakiewicza, który pokazuje kandydata do Nobla, no z dziedziny ekonomiki inżynierskiej, który prezentuje geotermię jako fantastyczną metodę uzyskiwania energii dla niedużych zbiorowości ludzkich, niedużych w sensie gmin czy powiatów, ale nie geotermii, dziura w ziemi i gorąca woda. Jest to troszkę bardziej skomplikowane, trochę bardziej kosztowne, ale jest to fantastyczne rozwiązanie polegające na kopaniu, drążeniu, nie kopaniu, drążeniu w ziemi wielokilometrowych sztolni, z których dociera się do warstw mających temperatury 700, 600 stopni Celsjusza, wpycha się medium płynne i wyciąga się później to medium mające temperaturę już blisko 400 kilkadziesiąt stopni i dalej to już jest sprawa czystej termodynamiki i to chodzi. No i mój referat poświęcony tematyce dwutlenku, nie, tematyce LNG, czyli gazu ziemnego skroplonego, Polska powinna mieć już od 20 przynajmniej lat. Ja pisałem o tym 35 lat temu. Tak, tak, proszę wysokich stron, proszę moich słuchaczy, jestem dziadek pięciorga dzieci. Więc pisałem o tym 35 lat temu, że kraj nasz musi mieć dwa terminale na gaz skroplony. Ten drugi w rejonie Gdańska udostępnić należy Białorusi. I wtedy zejdzie z karku Białorusinów, nieważne jaka tam władza u nich jest, zejdzie pętla rosyjskiego kańczuga energetycznego. I wtedy mając gaz skroplony, po regazyfikacji jesteśmy niezależni, a gaz skroplony będzie na pewno dużo tańszy niż gaz terytorium syberyjskiej kolonii Rosji, ponieważ rurociągi w Rosji już dawno przeszły okres swojej żywotności technicznej, korozja jest żera. Natomiast gaz skroplony wydobywany w Nigerii, w Tobago czy na Bliskim Wschodzie nie jest transportowany rosyjskimi rurociągami. I tego nam nie wolno było powiedzieć do kilkuset posłów, głównie Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, kto nie dopuścił, kto wykasował tę konferencję?
Proszę ojca, domyślamy się, ale nie mam dokumentów. Ja jestem, przepraszam, inżynierem i póki nie mam w ręku dokumentów, wolę nazwiska nie wymieniać, że hrabiowie reprezentują gnój ludzki, na to mamy dowody historyczne. Ja tu się nie boję żadnych oskarżeń kogokolwiek, bo wystarczy sięgnąć do Szajnochy, do naszych historyków, do dziejów Rzeczpospolitej. Natomiast tu, domyślając się, kto spowodował wycofanie konferencji w Sejmie. Jeżeli nie mamy dowodu, proszę darować, nie chcę rzucać nazwisk.
Daruję i bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Przykro mi, że ma takie elementy, ale mam nadzieję, że coś się w kraju naszym powoli zmieni dzięki temu, że na przykład można pewne rzeczy wypowiadać, dzięki temu, że istnieje Radio Maryja, dzięki temu, że ojciec Tadeusz Rydzyk popiera tą sprawę geotermii. Dzięki tylko temu, że jesteśmy ciągle jeszcze wolnym, niezależnym krajem. Dziękuję.
Dziękuję pięknie, redaktor. Do widzenia, redaktor Witold Michałowski, redaktor naczelny kwartalnika Rurociągi, był Państwa gościem.